Mamy dzisiaj drugie spotkanie i ostatnie, gdy rozmawiamy na podstawie Pisma Świętego o takim zagadnieniu jak chrzest Duchem Świętym. Akurat sobie wybraliście taki termin pomiędzy dniem niebowstąpienia Pana Jezusa, a dniem Pięćdziesiątnicy, który będzie w najbliższą niedzielę za 3 dni. I mówiliśmy ostatnio o tym, że Bóg, który nie mieszka w świątyniach ręką ludzką zbudowanych, mieszka w swoich świątynkach, w świątynkach Ducha Świętego, czyli w każdym uczniu Chrystusa, czyli w każdym z nas. I ta świątynia Ducha Świętego musi być pełna, pełna Boga. Bo mówiąc pełna Ducha Świętego, myślimy pełna Boga. Żeby Bóg Ojciec, jak mówi nam Efezjan 3 rozdział, napełnił nas do całej pełni, w całej pełni nas wypełnił. I właśnie ten wyraz pełnia jest bardzo ważny w Nowym Testamencie. Ja nie będę go teraz poruszał, ale to jest bardzo ważne, abyśmy byli wyposażeni w całą pełnię Boga. I trójjedyny Bóg mieszka w trójjedynym człowieku. Tworzył go na własne podobieństwo. Nikt nie wie, kim jest człowiek, tylko duch człowieczy. Kto z naszym duchem rozmawia? Duch Boży naszemu duchowi poświadcza, kim jesteśmy. Kto przez nas wypowiada te niewymowne westchnienia? Jak pisze nam list do Rzymian, 8 rozdział. Właśnie Duch Święty, Duch Boży w nas wzbudza te niewymowne, czyli rzeczy, które byśmy nie umieli wysłowić. I właśnie dzięki tym duchowym uzdolnieniom my możemy być tą świątynią Ducha Świętego w rozmaitym wymiarze, gdy chodzi o przeżywanie, o doznania, o poznanie, o owocowanie też, ale jakość jest zawsze taka sama. Dzieci Boże pełne Ducha Świętego, Chrystus w nas jest, są świątynkami Ducha Świętego na tej ziemi. Zakończyliśmy też, że Jezus Chrystus jest darem dla grzesznika, a więc człowiek się musi nawrócić. To jest pierwsza rzecz. Najważniejsza decyzja w życiu to jest, co zrobię z Chrystusem. A Duch Święty jest darem dla dziecka Bożego, dla człowieka już nawróconego. I dzisiaj chciałbym mówić, jaki jest cel. Cel tego zanurzenia w Ducha Świętego, gdy nasz duch przez Jezusa jest zanurzany w Ducha Świętego. Jaki jest cel? I gdy otwieramy sobie Ewangelię według Jana, rozdział 14, a potem 16, to właśnie Pan Jezus nam ujawnia, jaki jest cel tego pocieszyciela, tego parakleta, który przyjdzie i wykona jakąś pracę. Coś on zrobi. I gdy patrzymy na 14 rozdział, wiersz 26, lecz paraklet, pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, on was nauczy wszystkiego, on wam przypomni wszystko, co wam powiedziałem. A więc on nas wprowadzi we wszystkie te rzeczy, on nam nie tylko przypomni, ale również i on nas tego nauczy. I gdy patrzymy na 16 rozdział tej samej Ewangelii i tam od wiersza 7 do 15, lecz ja wam mówię, lepiej dla was, żebym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, paraklet, pocieszyciel, do was nie przyjdzie. Używam tego wyrazu paraklet, bo to nie znaczy pocieszać. To jest obrońca, który staje w naszym imieniu, gdy mam jakąkolwiek sprawę w sądzie, powiedzmy. Ktoś, kto działa na naszą rzecz. A więc to jest tego rodzaju pocieszenie, a nie tylko jakieś takie rozweselenie. A więc pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli ja nie odejdę. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A gdy on przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do mego Ojca, już mnie nie ujrzycie. O sądzie, gdyż książę tego świata już jest osądzony. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść tego nie możecie. Lecz gdy przyjdzie on, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi, bo wszystko, co ma Ojciec moje jest, Dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi. To są bardzo ważne słowa, których oni wtedy nie rozumieli. I on mówi wyraźnie, Pan Jezus, że teraz jeszcze nie są w stanie tego pojąć. Ale on im to mówi, bo to jest Słowo Boże, które potem się wykonywało. I my mamy dzisiaj już to szczęście, że jesteśmy po wszystkich tych faktach i możemy sobie o tym mówić, już znając, wiedząc, o co chodzi. A więc musi przyjść ktoś, kto dokończy to, co Jezus rozpoczął. I to przyjdzie ten inny pocieszyciel, mimo że to nie jest odmienny. Inny, ale nieodmienny. To jest ten sam. To przyjdzie Jezus w innym miejscu. Ja teraz nie będę się rozdrabniał. On mówi, nie zostawiam was sierotami. To jest Ewangelia Jana również. Przyjdę do was. Po niewielu dniach do was przyjdę. Będziecie się smucić, a ja do was przyjdę. On mówił o Duchu Świętym, więc Jezus wstąpił w Duchu Świętym de facto. Prawda? Więc to nie jest nic odmiennego. Więc inny, ale nieodmienny. I stąd właśnie Pan Jezus mówi, że ja muszę odejść, bo ja na ziemi byłem w tej postaci, jakiej byłem, wykonałem to dzieło, teraz się przemieniam i wstępuję na niebiosa. Po to, jak powiem teraz, wybaczcie umownie, by znów wstąpić, ale w innej postaci. Z tym, że ja nie głoszę tutaj modalizmu i nie głoszę herezji żadnej, bo ja się orientuję, gdzie są granice, prawda, herezji. To byłby modalizm, stara herezja z pierwszych wieków. A ja tego nie mówię, tylko chcę przybliżyć nam, żeby się w szczegóły teologiczne nie wdawać. A więc to jest Duch Święty, Bóg Trójjedyny, Ojciec, Syn i Duch Święty. I właśnie ten Bóg działał jako Jahwe, działał jako Jezus i działał jako Duch Święty. Jezus był razem z Jozuem w swoim czasie, mimo że jeszcze się nie narodził, ale Jezus jest wczoraj, dzisiaj na wieki ten sam. Jezus był na ziemi, wstąpił na niebiosa, Jezus jest też i dzisiaj z nami, w Duchu Świętym, ale wszystko to jest tak ułożone, jak też i człowiek na jego podobieństwo stworzony ma ciało, duszę i ducha i to są rzeczy jednorodne i tworzące jedność, mimo że możemy też i rozróżnić, a jeśli my nie możemy, to Słowo Boże przenika aż do rozdzielenia ducha i duszy. Ale są to rzeczy duchowe, Boże, my tylko mówimy tak trochę umownie, bo wszystko nie możemy pojąć. A uczniowie jeszcze bardziej nie mogli pojąć, my już łatwiej, a oni jeszcze bardziej nie mogli pojąć. I stąd Duch Prawdy was wprowadzi we wszelką prawdę. I Samarytanka już słyszała, że ani w Jerozolimie, w najlepszej świątyni, na najlepszej górze, Boga się nie czci teraz, kiedyś tak, ale teraz już nie, ani tam na waszej górze. Mimo, że oni, Żydzi, lepiej czczą, bo wiedzą, o co chodzi, a wy nie wiecie, ale nadchodzi czas, że ani tu, lecz w duchu i w prawdzie, w Duchu Świętym, w Duchu Bożym, w Duchu Człowieczym, a więc duchowa służba i w prawdzie. A prawda to nie jest tylko jakiś zbiór twierdzeń, ale prawdą jest Jezus. Bóg jest prawdą, Jezus jest prawdą, więc to jest coś szersze, bardzo pojemne i stąd musi nas Duch Prawdy wprowadzić właśnie w tę prawdę według Bożego wymiaru. I On nie będzie mówić sam od siebie, cokolwiek usłyszy, będzie mówić, On nam oznajmi, mnie uwielbi, On nam przekaże wszystko to, co jest moje i co Ojciec mi powierzył. I wcześniej jest powiedziane w wierszach 8, że On przekona świat o grzechu, a więc w sytuacji, gdy człowiek nie jest w stanie w sposób prosty poznać grzechu, ja teraz myślę o współczesnych czasach, tak z perspektywy pół wieku mieć ogląd, gdy sam się nawracałem, gdy sam miałem pojęcie grzechu, potem też w czasie życia i dzisiaj. I widzę postęp człowieka, który tak potrafi grzech rozcieńczyć i tak go nazwać, że właściwie to grzechu nie ma, tylko są same choroby. Każdy grzech i zła czynność jest chorobą. Ostatnio się właśnie dowiedziałem, że seksoholizm jest chorobą. A więc jeżeli ktoś zdradza męża czy żonę, to jest chory, a nie jest i tak dalej. No bo i do tego dochodzimy dzisiaj. I są potem takie dylematy, że nie wiadomo czego się trzymać, ale już nie będę teraz rozdrabniał się, bo muszę być w temacie się trzymać. I stąd Duch Święty właśnie, świat jest w stanie przekonać, człowieka jest przekonać wszystkich generacji, pokoleń, również teraz, na czym polega to chybienie celu, na czym polega ten brak moralnej odpowiedzialności, samo pojęcie zła, na czym polega grzech, o którym mówi Biblia. I Duch Święty dzisiaj ludzi przekonuje o grzechu. Dociera do ludzi, którzy mają zupełnie inne podejście, niż myśmy mieli lat temu 5, 10, 15 czy 30, ale będą mieć jeszcze inne podejście za lat 5, 10, 15 do przodu. Ale Duch Święty zawsze znajdzie sposób, by wewnątrz człowieku tak go olśnić, tak go przekonać, by człowiek naprawdę pokutował. Mimo że w inny sposób, według innych kryteriów niż jego ojcowie, niż nawet jego bracia sprzed 10 lat. Ja to obserwuję. Ja teraz widzę, więc naprawdę ja podziwiam, w jaki sposób uniwersalny Bóg już tak dawno świat zbawił, jakie znalazł sposoby uniwersalne, że my się możemy zmieniać i udoskonalać siebie i wszystko dookoła, ale i tak zawsze nasza grzeszność wychodzi i Bóg jest w stanie ją wykazać, by uratować, nie żeby potępić. Więc ja jestem pełen zachwytu nad dziełem Ducha Świętego, gdy przekonuję o grzechu. Albo też o sprawiedliwości. A więc tu jest pojęcie przeciwne grzechowi. Sprawiedliwość przez wiarę i w ogóle to pojęcie sprawiedliwość to jest coś innego niż my myślimy jako o ludzkiej sprawiedliwości. To jest coś przeciwne grzechowi. To jest coś, co do człowieka dochodzi, gdy człowiek ma świadomość, kim Bóg jest. Gdy naszą kondycję, tak powiem ogólnie, zestawimy z Bogiem. Bo ja się z Nim porównam albo On ze mną, to zawsze będziemy tak od siebie się różnić o centymetr, dwa, pięć, prawda, moralnie, powiedzmy, czy jakimś... Zawsze jakaś jest, a to jest niewielka różnica. A jeśli ktoś najwyższy spośród nas, najlepszy, z Bogiem się porówna, będzie malutki jak pyłek, to właśnie na tym polega, że Duch Święty potrafi nas zestawić z Bogiem i wtedy każdy człowiek momentalnie pęka, nawet najdoskonalszy. I wybaczcie, że nie będę tego rozwijał, bo to jest temat bardzo taki szeroki, ale pójdę dalej. Sąd przekona o sądzie, a więc o nieuchronności potępienia z powodu grzechu i braku prawości. Nieuchronność potępienia. I znów, gdy dzisiaj byśmy rozmawiali o potępieniu i mieli temat oddzielny, to byśmy zobaczyli, że to nie jest takie proste. Piekło, ogień, zgrzyt zębami, no i teraz ludzie... W ogóle to nie działa, to nie działa dzisiaj. Ja wiem, bo mam rozmowy z ludźmi, więc się orientuję. To są ludzie w 30, mają lat 30, 35 i oni się orientują i nie mogę w ten sposób mówić, jak kiedyś Torej głosił. Torej głosił o piekle, a tu ludzie leżeli po kotem i płakali. O ogniu mówił, a wszyscy byli przerażeni. Tak dzisiaj to nie działa, prawda? Ale to nie my przekonujemy. Duch Święty przekonuje w danym pokoleniu, danych ludzi. I On im mówi, na czym polega to wieczne odłączenie, zatracenie, mówi nam nasz przykład, od Bożego oblicza. Więc to już nie chodzi o ogień, to już nie chodzi o coś fizycznego, to nawet nie chodzi o Armagedon na tamtej ziemi, gdzie jest ta potężna dolina. Nawet nie o to chodzi. Tu chodzi o coś głębszego, większego, że każdego człowieka Duch Święty o tym przekona. A więc to jest pełniejsze objawienie Jezusa Chrystusa. Pełniejsze objawienie po to, by Go poznać. I apostoł Paweł, gdy pisał o sobie, a to jest ten Szaweł, ten Saul, wiemy kim był. I gdy list do Galatów, pierwszy rozdział my otwieramy i wiersz 16, można byłoby wcześniej, ale tylko wiersz 16 w tej chwili, Galatów, pierwszy rozdział, 16 wiersz, to tam właśnie on nam podaje, że gdy Bogu się upodobało mnie powołać przez swoją łaskę, by objawić, i tu w oryginale jest Biblii Gdańskiej, w Biblii Tysiąclecia i wszędzie jest, tu jest jakoś tak oddali, tylko bardziej, żeby było przystępne, by objawić we mnie Syna swego, nie mi, ale we mnie. Jeśli ktoś ma Biblię Tysiąclecia katolicką, Biblię Gdańską, to sobie może wziąć i zobaczyć bardzo, bardzo, bardzo prosto i w oryginale, ja po prostu znam to z Biblii Gdańskiej, z oryginału, i to jest objawić we mnie Syna swego, bym go głosił między poganami i tak dalej. A więc objawić w nas, nie mi na zewnątrz, oni oddali w taki sposób bardziej zrozumiały, a we mnie już rodzi komplikacje, ale niech by rodziły te komplikacje. Dlaczego ludziom upraszczać i wtedy niejako troszkę kierować na inny sposób myślenia. Ale jeśli we mnie objawić, tu chodzi o iluminację, o wewnętrzne oświecenie, wewnętrzne zrozumienie. Tu chodzi o to, co znaczy wyraz objawić, odsłonić, ujawnić, unaocznić. A unaocznić ten wyraz, bardzo mi się podoba polski wyraz. To nie chodzi, by oczom lepiej przedstawić. A przecież oczy nie widzą, oczy tylko patrzą. A widzi nasz mózg. Tam jest obraz prawdziwy, w naszym mózgu. Znamy różne przykłady na ten temat, teraz też nie będę chodził w szczegóły i to wyjaśnię. I właśnie Bóg dociera bezpośrednio przez swego ducha do receptorów, do regionów w naszym mózgu, które mają obraz. Bez oczu. To jest wewnętrzne olśnienie. I stąd człowiek, czytając Pismo Święte, nagle widzi, że jest grzesznikiem. To jest właśnie to olśnienie. Nagle człowiek, czytając Pismo Święte, rozumie słowa, których przez lata czytając nie rozumiał. I tak stopniowo Bóg nas prowadza i nas wewnątrz rozświeca i objaśnia. I stąd Szaweł, gdy zaniewidział pod Damaszkiem, zaniewidział, ten blask go tak oślepił, ale wewnątrz poznał Jezusa. I tak go poznał, że on to opisuje nam tutaj, a też później widzieliśmy i widzimy w jego całym życiu. A więc pełniejsze objawienie Chrystusa w nas wnosi Duch Święty. I stąd, gdy my jesteśmy w Niego zanurzeni, powiedzmy, użyję takiego porównania z Księgi Ezechiela, że jest tam ta rzeka, wchodzimy do niej po kostkę, po kolana, po pas, a potem płyniemy. Więc jeśli mamy takie najpierw mniejsze, prawda, zanurzenie w Chrystusa, znaczy zanurzenie w Ducha Świętego, potem troszkę głębsze, bo po kolana, potem jeszcze głębsze, bo po pas. I wiemy, że już wtedy trudno jest biec. Po kolana to jeszcze można by biec, ale już trudno. A jak jest głębiej, już płyniemy. I cały czas mamy do czynienia z wodą, ale jakżeś inny jest kontakt z wodą i nasze pojęcie wody po kostki. Już lepsze po kolana, a najlepsze, gdy płyniemy, a jeszcze lepsze, gdy zanurkujemy. I tu właśnie chodzi o to zanurzenie naszego wnętrza we wnętrze Boga, w Ducha Świętego, byśmy lepiej poznali Jezusa. Dlatego też Jezus chrzci Duchem Świętym, zanurza. To są duchowe sprawy i duchowa osoba to musi robić z naszym duchową częścią, którą jest nasz duch, duch człowieczy. No i tak można byłoby tę myśl i ten temat rozwijać. Ja na przykład wziąłem sobie Efezjan, pierwszy rozdział, bo ja nie wybieram jakichś szczególnych wersetów, tak kolejno można by było wziąć i wszystko to jest tu opisane, ale tylko jako przykładowe wziąłem Efezjan, pierwszy rozdział, i tam mamy wiersze 13 do 19. Gdy się apostoł Paweł właśnie modli o tych chrześcijan w Efezie. A więc Ewangelię żeśmy usłyszeli, 13 wiersz. Uwierzyliśmy, zostaliśmy zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Mówiłem zeszłym razem, prawda, o tej pieczęci. Rękojmią naszego dziedzictwa, czyli spadku, to się nam należy, odkupienia, jest też Duch Święty. I potem on mówi, ja się o was modlę, ja opiszę tylko to wszystko, wiersze do 17, aby Bóg naszego Pana Chrystusa, Ojciec Chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia. Zobaczcie, to jest właśnie to objawienia, odsłonięcia ku poznaniu Jego, by oświecił oczy waszego serca, abyście wiedzieli. A więc wewnętrzne oświecenie jest po to, byśmy wiedzieli, byśmy rozumieli. Nam nie wolno nie rozumieć. Nam nie wolno tylko przeżywać, tylko doznawać. My musimy, przeżywając, doznając, rozumieć. Ja to zawsze akcentuję. I apostoł Paweł w liście do Rzymian 12 rozdział pisze, to jest rozumna służba duchowa. Rozumna służba duchowa. Nie emocjonalna, rozumna. Abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, jakie jest bogactwo chwały, udziałem świętych w dziedzictwie Jego, jak nadzwyczajna jest wielkość Jego mocy w nas, wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. I tak dalej można byłoby to rozwijać, bo to jest w kontekście Kościoła. List do Efezjan jest listem o Kościele. No ale ja się znów powstrzymam, bo trzymam się od tego tematu. Ale to wszystko jest razem złączone. Dlatego też zanurzenie w Ducha Świętego każdego osobiście, dokonane z Jezusem, każdy oryginalnie sam, osobiście, sprawia, że my lepiej rozumiemy Jezusa. Jesteśmy Nim przejęci. Potem Go wielbimy, czcimy w sposób właściwy, ale nasz oryginalny, nie przez naśladownictwo. I teraz jaki jest cel? Więc pełniejsze objawienie, poznanie Chrystusa. Po drugie, otrzymanie mocy do służby. To są dwa cele. Więcej nie będzie. Nie będzie 10, 15, 7, tylko 2. I aż 2. Bo poznanie Chrystusa już jest wszystkim. Tym się mamy chlubić, że znamy Pana. Ale poznawszy Pana, mamy służyć na ziemi. Mamy wykonywać pracę. Mamy świecić. Apostoł Paweł mówi, że nie śmiałbym mówić tego, czego by Chrystus przeze mnie nie wykonał. I słowami, i czynem. List do Rzymian, 15 rozdział. Że Jego moc we mnie potężnie działa. A więc moc do służby. I tu można byłoby znów rozbudowywać, ale ja tylko to tak zawężę i skrócę. Pamiętamy, gdy kiedyś Mojżesz, przepraszam, że tak teraz powiem tak też skrótowo, ale wybaczcie mi, dobrze? Ten biedny jąkała. On nie był taki biedny, prawda? Wiemy, gdzie się wychował, wiemy, jakie miał sukcesy, no ale zabił Egipcjanina, ratując naród i poszedł 40 dni, 40 no, nie nocy, nawet dni, ojej, to nie. Lat, 40 lat, pomyślcie sobie, jak długo. 40 lat był wspaniałym synem przybranym faraona i dowódcą jego wojsk i 40 lat jest pasterzem przy owcach. Jaka degradacja. Więc to ja, co to ja mówię, biedny? Jeszcze tego był jąkała. Prawie przy owcach się nie wstydził, a tam się musiał wstydzić. Nie wiem, czy ten film widzieliście o tym królu, prawda, angielskim, który się uczył mówić, bo się jąkał? Nie widzieliście? Piękny film właśnie. No, ale to już zostawię to. I teraz, gdy Pan go powołał w wieku lat 80 i ma wykonać taką ciężką pracę do 120 lat życia, pomyślcie sobie, czy to nie jest biedny człowiek, jeszcze jąkała? Być przywódcą, iść do faraona i rozmawiać i tak dalej. I właśnie ten człowiek, gdy tę pracę wykonywał, z pomocą oczywiście swojego brata Arona, nie wiem, czy taki był wielkim pomocnikiem dla niego, czy właśnie przeszkodą, to już nie wiem, ale był. W każdym razie, gdy tworzył to wszystko, bardzo potrzebował pomocników. Każdy przywódca ma deficyt pomocników, ale takich sprawnych, którzy by wiedzieli sami, co zrobić. Im przywódca powie w 5 punktach, ale pozostałych 5 już przywódca nie zdąży powiedzieć, albo nie pomyśla, albo są warianty różne. Ale ci będą wiedzieli, zgodnie z zasadą, co zrobić, gdy coś nie było powiedziane, nie ma instrukcji, a oni tak zrobią i tak, że wszystko dobrze będzie zrobione. Więc za rączkę ich nikt nie musi prowadzić. I to właśnie jest cenne, mieć takich pomocników. I właśnie Bóg powiedział kiedyś Mojżeszowi na ten temat, i o tym mówi Księga 4 Mojżesza, ale nie będę teraz podawał, tylko podam może, bo nagrywamy, ale nie otwierajmy. 4 Mojżesza, 11 rozdział, wiersz 17, 25, 29, 27 rozdział, 18 do 23. Powtórzę, 11 rozdział, 17, wiersz 25, 29, 27 rozdział, 18 do 23 i 4 Księga Mojżesza. I tam właśnie jest mowa o tych pomocnikach. Ale że oni są pełni ducha. Że Bóg ich wyposażył oprócz zdolności naturalnych, otrzymanych od ojców, bo się przy ojcach uczyli tych rzeczy, że jeszcze ich Duch Boży wyposażył. I stąd właśnie my musimy mieć tę moc, te 3 fazy. Pamiętacie, mówiliśmy o 3 fazach. Ażeby lepiej służyć, skuteczniej służyć. I tak można byłoby mówić jeszcze o sędziów. Księga Sędziów, 6 rozdział 34, 13 rozdział 25. I tak przejść do dzieł apostolskich i mówić o mocy Bożej. A ja teraz tego nie będę rozwijał, bo to jest temat bardzo taki obszerny, a za chwilę będziemy mówić o tym w szczegółach, więc ja to zostawiam. I to bardzo łatwo sobie wziąć konkordancję biblijną, wyraz moc ducha i sobie sami znajdziemy to wszystko, co jest w Biblii. To nie są wykłady z jakichś książek, tylko stąd wzięte są z Biblii. A więc moc. Moc do służby, zdolność do służenia. Nie chodzi o moc, która byłaby dynamitem, a tak spokojną moc, jak to, że prąd płynie w naszych wszystkich tutaj przewodach, to, że krew u nas spokojnie płynie, to, że tlen przenika, prawda, wszędzie w nasze, to jest moc. To, że nasionka sobie pracują w ziemi i tak dalej. Chodzi o taką moc. Czasami potrzebna jest też moc dynamiczna, ale rzadko. Rzadziej niż taka normalna, zwyczajna, codzienna. I właśnie jak się ta moc będzie w nas przejawiać. Ja wspominałem ubiegłym razem o czymś, co potem sobie zrobiłem i właśnie połączyłem tak takie dwa rozdziały. Jeden z nich, list do Rzymian, 12 rozdział, a drugi z nich, 1 Koryntian, 12 rozdział. A więc dwa 12 rozdziały, ale Rzymian i 1 Koryntian. Ja je połączyłem, ażeby razem, gdy miałem przed wielu laty, prawie przed 400 laty, wykłady dla młodzieży takiej charyzmatycznej, która się nawróciła u nas w Krakowie i się pojawili u nas w zborze. I właśnie gdy mówiłem im o tych sprawach, to dla nich przygotowałem właśnie takie połączenie dwóch rozdziałów, aby im przybliżyć co? I dary, charyzmaty, i uzdolnienia Ducha Świętego. Charyzmat to jest dar łaski. To jest coś nadzwyczajnego, nadprzyrodzonego. Ale również są i uzdolnienia, nasze uzdolnienia, które mamy, które Bóg przemieni, że one się staną uświęconymi uzdolnieniami. I ktoś na przykład jest wybitnie uzdolniony i kocha być człowiekiem mściwym. Mściwość. Z tym, że Bóg później tego rodzaju paskudne przywary, znaczy cechy, które mogą być przywarami, wadami, on je zamienia na coś przeciwnego w drugą stronę. I człowiek z taką samą pasją, jakby robił złe rzeczy, z tą samą pasją robi dobre rzeczy. I to widać, ja to mówię na kanwie apostoła Pawła. Jak się on zachowywał, prawda? Jak jego, wszystkie te opisy on pisze, co on robił z tymi chrześcijanami, gdy tu wpadał i tego rozdzielał mężczyzn, kobiety, po więzieniach. Więc z jaką pasją on to robił, broniąc najczystszej wiary w Boga Jahwe. I z tą samą pasją on robił w drugą stronę. Mamy opisy dzieje apostolskie, prawda? Jak on przemawia, wszystko to. A więc Duch Święty nas również uzdalnia. Nasze zdolności bierze w swoje ręce i je przepracowuje w drugą stronę. Z minusowej na maksymalnie plusowo. A więc człowiek nie jest automatem. Człowiek jest dalej dynamiczny, żywy. Tylko, że jest inaczej ukierunkowany. To, że Jezus jest drogą, to nie znaczy, że On jest brukiem pod naszymi nogami. My tak sobie myślimy, to jest asfalt, bruk. Nie. Droga oznacza cel. Cel. Droga to znaczy wiedzieć, dokąd zdążam, a sposób zdążania może być różny. Jak jest korek, prawda, to wtedy zjeżdżamy i bocznymi drogami jedziemy i trafimy, ale cel chcemy osiągnąć. Duch Święty jest w stanie właśnie nas trzymać w tym, co jest słuszne, co jest właściwe i użyć nasz dynamizm minusowy w maksymalnie plusowym wydaniu, ale on jest w stanie to przerobić. I stąd ja pozwoliłem sobie wziąć z tych dwóch rozdziałów tych uzdolnień i darów, ile ich będzie? 15, tak, 15. A więc tam, gdy czytamy, że mamy różne dary według udzielenia nam łaski, i jak kolejne, ale ja już pominę teraz te wersety, dobrze, zostawię, każdy wie. Rzymian 12 rozdział 6-8, 1 Koryntian 12 rozdział 8-10. I pierwszy z nich, tak sumując pewne rzeczy, przemawianie. A więc gdy my przemawiamy, gdy mówimy, to nie chodzi o wygłaszanie kazań, tu chodzi w ogóle o mówienie, używanie swoich ust. Gdy my objawione Boże prawdy przekazujemy w okazaniu ducha i mocy, mocy Bożej. To są cytaty apostoła Pawła i tu właśnie one są tutaj podane. 1 Koryntian 2 rozdział 4 wiersz, 14 rozdział 1 wiersz i tak dalej. A więc gdy my to w okazaniu ducha i mocy. I Paweł mówi, ja przyszedłem w mojej słabości, by się wasza wiara nie budowała na czym? Na ludzkiej mądrości, lecz się budowała na Bogu. I mam przykład, gdy Piotr wygłaszał kazanie w dzień 50. To on się nie znał na kazaniach, a gdy wygłosił, to i cytaty ze Starego Testamentu, i skomentowanie Joela, i później aplikacja do nich skierowana, wyście zabili, a potem też wiedział, co zrobić, gdy oni się chcieli ochrzcić. To wszystko uzdolnił go Duch Święty i dał mu to. Podobnie Piotr, gdy uzdrowił, miał pecha, że uzdrowił chromego przy Bramie Pięknej. To był pech. On się wyrwał się. Nie mam pieniędzy, ale co mam? I już powiedział, co ma, podał mu rękę, uzdrowiony po 40 latach kaleka, zaczął chodzić. To był pech. To był spontan, pełny spontan. A to Duch Święty zrobił. I później się okazało, że musiał się tłumaczyć, że im groziło im biczowanie, więzienie i tak dalej. Ale Piotr wiedział, co mówić. Z Janem wiedzieli, co mówić. przed radą, wcześniej przed ludźmi wszystkimi. Więc tu jest to natchnienie i do tego cudu, ale też i później, jak to wszystko objaśniać i co z tym zrobić. No i tak można byłoby dalej mówić, ale ja przejdę do drugiej części, nauczanie. Więc przemawianie, czyli to takie działanie w tę stronę właśnie, gdy proklamujemy Chrystusa. Teraz nauczamy, czyli usystematyzowany wykład Bożego Słowa. Ale tu chodzi, aby ta systematyka była w oparciu o mądrość i zrozumienie udzielone przez Ducha Świętego. I mądrość, ale i zrozumienie. Zrozumienie tekstów biblijnych. I nieraz mi się zdarzało, ja nie wiem, teraz mam 3 przykłady, ale może tylko jednego użyję, tylko nie wiem, który. Ale oba trzy są ciekawe, mi się pojawiły. No, dobra, to taki krótszy. Gdy właśnie w pewnej wiosce, to były lata międzywojenne, oczywiście chodzi o lata 30, 20-30, i w pewnej wiosce był pewien zakon, nie będę mówił gdzie, jaki zakon, bo nie chcę tu szczegółów. Dzieci zakonnicy się wściekali na takich właśnie ludzi Biblii, takich właśnie baptystów zebranych, prawda? Akurat ci byli, nie wiadomo jacy, ale to typu ewangeliczni chrześcijanie. I się modlili, śpiewali, i że parafianie im się tracą, wiecie, no i co się tu robi. Więc nie wiedzieli ci mnisi, to był kontemplacyjny zakon, ale też i parafialny zarazem, ten klasztor, co zrobić. Więc pomyśleli, że zrobimy dysputę. I całą wioskę zgromadzili, oni usiedli, tamci też sobie, oczywiście kto chciał z tych wyszli, cała gawieć się pojawiła i dysputa. I o tym, o tym, o tym. I nasi braciszkowie nie mieli żadnych ksiąg, tylko Biblię. Nie wiedzieli, o czym będzie mowa, ci się przygotowali. Ci nie wiedzieli, to było ad hoc wszystko. No i szła rozmowa. I się okazuje, że szanowni braciszkowie w sutannach, w habitach, tracili rezon. Dlatego, że padały odpowiedzi zwięzłe, takie precyzyjne i dokładne, ale nie w kategoriach tych ludzkiej mądrości. Ale czasami to była mądrość życiowa, czasami to była mądrość Boża, biblijna, coś, co się wymykało tym takim standardom. Dlatego oni się pogubili, bo się nie spodziewali, że to będzie rozmowa duchowa, coś jak Samarytanka o tej wodzie, prawda? A Jezus mówi o innej wodzie. I ludzie mu się gęby pootwierały. No i ci powiedzieli, że zrobią drugą dysputę, ale już nie zrobili. Potem były inne rozwiązania, już bardziej siłowe. Namówili tam tak dalej, prawda? Potem pobili, takie były różne siłowe rozwiązania, które tam zrobiono, ale to już zostawiam. I właśnie jeden z uczestników tej dysputy mnie to opowiadał. Nagle mamy zrozumienie przez Ducha Świętego i możemy nauczać w formie takiej, jak teraz robimy, a też możemy mieć w takiej formie niespodziewanej, gdy nas wyciągną, prawda, do tablicy i musimy nauczać, nie będąc nauczycielami, jak i to wszystko. A więc, kochani, to są dary i uzdolnienia Ducha Świętego potrzebne każdemu z nas i przejawiające się przez każdego z nas. Albo taki trzeci, wiara. Czy my wiemy, jak bardzo nam jest potrzebna wiara? Według Nowego Testamentu wiara w naszym życiu występuje pod 4 postaciami. Jest jako owoc ducha, owoc naszego życia, owoc. Jest naszą tarczą, jest naszym pancerzem i jest też darem, charyzmatem Ducha Świętego. I tu mam wersety na ten temat. Owoc to jest Galatów 5,22. Tarcza to jest Efezjan 6,16. Jako pancerz 1 Tesaloniczan 5,8, a jako dar ducha 1 Koryntian 12,9. I dlatego też, gdy Jezus na ziemię przyjdzie, czy znajdzie wiarę? Czy znajdzie ludzi wierzących w taki właśnie sposób? I stąd Duch Święty nam udziela pewność czegoś, co jest zgodne nie z naszymi marzeniami, wyobrażeniami, co jest zgodne z Bożym Słowem i Bożą wolą. To, co Bóg uważa i zawarł w swoim Słowie, i myśmy to zrozumieli, i to, co Bóg chciałby, żeby było zrobione, i nam to objawił przez swojego Ducha. I my wtedy tę wiarę w ten sposób. Duch Święty sprawia, że każdy jest mądry w Bożych sprawach. Kochani, to jest dla wszystkich nas i głupi nie zbłądzi na tej drodze. To właśnie jest wspaniałość charyzmatu, czyli daru łaski. Łaska jest dla wszystkich, którzy uwierzyli. To nie dla wybrańców. I właśnie też i wiara to jest coś, co każdy z nas jako wierzący ma. Jezus przyjdzie i patrzy, no mam wiarę, bo on wierzy, ten wierzy, tamten wierzą. Na ziemi wiara jest, bo są ludzie wierzący. No dalej byśmy poszli po czwarte, słowo mądrości. Tu byśmy wzięli, bo to jest jako charyzmat z Koryntian 12 rozdział. Jest to przez Ducha Świętego udzielona jasność w rozumieniu objawionej prawdy Bożej. A więc jest jakaś Boża prawda i my ją tak bardzo powierzchownie rozumiemy i nagle nam tę jasność, to wewnętrzne objawienie, olśnienie, rozjaśnienie wniesie Duch Święty. I tu byśmy mogli mówić, chyba wy też tego doświadczaliście, jak to było z różnymi wersetami Pisma Świętego. Prawdę Bożą, duchową, my nagle rozumiemy w sposób właściwy. I kochani, Duch Święty jest w stanie nas te rzeczy wprowadzać stopniowo, nikt z nich jest doskonały, więc on sprawia, że możemy w sposób dojrzały podchodzić do wielu rzeczy. Po piąte jest słowo wiedzy. Na czym polega słowo wiedzy? Jest to zdolność przyjęcia przez objawienie informacji nieosiągalnych dla człowieka, ale też i zdolność ich zastosowania, czyli Bóg nam przekazuje jakąś wiadomość, jakąś i my mamy teraz to zastosować. I ja nie będę tego opisywał, nie będę podawał wersetów i teologii wyprowadzał. Dam przykład prosty. Siedzi sobie nasz młody kaznodzieja w samochodzie i z pewnym człowiekiem rozmawia, bo się z nim umówił na rozmowę duszpasterską. W domu jest czwórka dzieci, żona nie ma gdzie, wsiadł do auta i na podwórku w aucie rozmawiają, no bo gdzie rozmawiać. I ten mu opowiada o swoich perypetiach, o życiu, o tym, o tamtym. Tego. I ten mówi o nawróceniu, a tamten znów o czym innym, o pieniądzach. I tak cały czas, jakoś nie może ta rozmowa się zejść razem. Jakoś tak cały czas są gdzieś obok. I on się w duchu modli, Boże, objaw mi, co mam powiedzieć. I nagle przychodzi mu myśl. Powiedz wyraz żona. No głupie, wyraz, nie jakieś pytanie, tylko wyraz. No i jak jest taka chwila właściwa, on mówi, żona, a co żona? Od razu się rzucił i zaczął tak tego, a co pan wie? I ten od razu zrozumiał, że to jest właśnie punkt czuły tego człowieka. I spokojnie rozmowę poprowadził. I się okazało, że problemem tego człowieka nie były te wszystkie rzeczy, tylko właśnie problem żony i małżeństwa. Zobaczcie, taka prosta rzecz, ale jak ona potrafi zmienić wszystko. Idziemy szóste, zachęcanie. A więc gdy czysta miłość i mądrość Chrystusa w nasze myśli kieruje słowa otuchy, właściwe wskazówki, właściwe rady, które służą poprawie danego człowieka. Zachęcanie. Ten wyraz napominanie tu u nas jest często występuje, to jest właśnie zachęcanie. To nie jest napominanie w sensie potępienia, wytykania, ale znalezienie takich słów, jak ten wyraz pocieszenie, bo tam jest to też podobne właśnie jak pocieszyciel. Znaleźć takich sposobów, żeby temu człowiekowi pomóc. To jest tak jak parakletos. Gdy siedzi w więzieniu skazany, a jest niewinny. I teraz nie może niewinności wykazać, teraz myślę oczywiście o czasach tych z pierwszego wieku, czasach greckich, nie może wykazać, nie ma kto mu pomóc i on siedzi biedny, skazany teraz na wolę sędziego, który sprawę załatwi szybko. A wtedy wiadomo, śmierć bardzo łatwo mogła być zasądzona. I nagle się przyjaciel zjawi i mówi, chłopie, ty znasz swoje życie, ja tu usiądę za ciebie, wyrok wezmę na siebie i śmierć też, a ty idź, ruszaj i udowodnij. To jest właśnie pocieszenie. I przyjaciel siada w więzieniu, oczywiście są pewne procedury. Potem przyjaciel idzie na rozprawy, słucha, nie wiedząc w ogóle o co chodzi, no bo wiadomo, nic nie zrobił, ale liczy, że ten zdąży przyjść. Ten przychodzi i przyprowadza tabun świadków, dokumenty, wszystko i udowadnia swoją niewinność. Ale przyjaciel cały czas ryzykował, że nie zdąży i gdy wyrok zapadnie, on pójdzie na śmierć. To jest właśnie pocieszenie prawdziwe. I właśnie takich słów nam potrzeba i zdolności, abyśmy ludziom mogli pomóc. I Duch Święty jest w stanie nas do tego uzdolnić. Albo okazywanie miłosierdzia, po siódme. Okazywanie miłosierdzia. Nie litości, lecz miłosierdzia. A więc czyny, które uzewnętrzniają miłość i dobroć Chrystusa. i tak komuś pomóc, by mu dać wędkę, powiedzmy, a nie ryby. I teraz tak, jeżeli ktoś jest leniwy, to się nas oburzy, bo on przyszedł po forsy i żeby mu dać 100 zł, a nie po to, że my mu dajemy, prawda, złotówkę i mówimy, jak tą złotówką obrócić. A on nie chce obracać, bo on chce tylko zjeść, a nie obracać. Ale my mu wykazujemy prawdziwą, dobrą miłość i dobroć, bo chcemy, żeby on stał się produktywny, bo i sobie, i innym, żeby mógł pomóc. I właśnie to wszystko może w nas wytworzyć Duch Święty. Wspomaganie, po ósme. A więc udzielanie ludziom potrzebującym dóbr materialnych pod wpływem chęci, które w nas wywoła Duch Święty. Gdy właśnie trzeba komuś pomóc, Paweł tu pisze o sobie, a też są i różne przykłady, gdy możemy się w tym ćwiczyć. I nagle Bóg nas pobudzi, abyśmy mogli komuś pomóc. Nie stale, ale czasami się zdarzy. I pamiętam takie wydarzenie, gdy dwóch właśnie studentów teologii wracało po całej podróży takiej misyjnej po zborach. Jeśli już po 20, o 21 do pociągu i mieli jechać nocnym pociągiem do miasta swojej uczelni i im brakowało 23 zł 20 groszy na bilet. No i idą na dworzec, no i wiedzą, że im brakuje pieniędzy. I tak sobie idą, rozmawiają, ale się nie martwią, tylko jakoś idą, no bo co mają robić? A byli w tym zborze, usługiwali, więc ten zbór ich potem pożegnał, z Bogiem bracia, no to w trzeciej podróży. Jakaś siostra z tyłu i zatrzymajcie się. Mówi, chciała wam coś dać. I im dała 25 zł. I poszła. Oni patrzą, o chwała Bogu, no i kupili, i pojechali, i zajechali, i poszli na uczelnię. No zobaczcie. Pobudziła tą siostrę, dogoniła ich staruszka. No, dalej posługiwanie, dziewiąte. A więc zdolność w sprawach organizacyjnych, porządkowych, różnych takich, które są potrzebne w zborze. I nagle nas Duch Święty uzdolni, jak kiedyś uzdolnił Basalela, mówiłem już o tym, który pomagał Mojżeszowi. Kierowanie. Zdolność właściwego zarządzania sprawami ludu Bożego, ale zarządzania pod kierownictwem Ducha Świętego. I właśnie gdy On nas uzdalnia, to wtedy też i wykonamy właściwie dane sprawy. I to jest kierowanie, ale nie rządzenie. To nie chodzi o rządzenie, chodzi o zarządzanie, a nie rządzenie. Chodzi o kierowanie, a nie dominowanie. Dalej, jedenaste, rozpoznanie duchów. A więc jeżeli jest duch człowieczy, to jest też i duch diabelski, prawda? Jest Duch Święty. Zawsze mamy trzy inspiracje. Albo człowieka, albo diabła, albo Boga. I to trzeba umieć rozpoznać. Kiedyś, jak byłem młody, pewien brat, tak odwiedziłem go w pewnej wsi. Właśnie to była miejscowość, jeszcze było, już było miasto. I on tak siedzi i mówi, wiesz, Kazik, siedzę sobie tak, mówi, przy moim stole po śniadaniu, patrzę, od przystanku idzie jakiś człowiek i od razu mi mówi Duch Święty, to jest zły człowiek, uważaj. Pierwszy raz go widziałem. I on wchodzi, usiadł sobie i rozmawia i tyle złych rzeczy z niego wychodziło. Czy ty go znasz? Bo on jest z waszego miasta. Jak nazwisko, taki, taki. O, tak. Ten człowiek właśnie, to. No właśnie. Ja mu wtedy dobrze poradziłem. Nic nie wszedłem w jego tematykę, tylko poradziłem mu w taki sposób duchowy, żeby go raczej go uratować, niż żeby mu pomóc w tych jego knowaniach. Ten człowiek później zniknął gdzieś, nie wiem czy wyjechał, zniknął z tego naszego miasta. W każdym razie ten prosty brat, rolnik, przez Ducha Świętego został ostrzeżony, a za 3 minuty już go miał jako gościa i z nim rozmawiał. To właśnie jest rozpoznawanie duchów. Ale też może zostaje w szczegóły. Dalej, czynienie cudów. A więc gdy Bóg interweniuje swoją mocą w odpowiedzi na naszą wiarę i coś dla nas niemożliwego, dla Niego to jest rzecz normalna, On ją wykonuje. On wykonuje dla nas rzecz, by się wydawało niemożliwą, ale dla Niego to jest rzecz tak normalna, jak taki przykład kiedyś przeczytałem, zawsze go powtarzam, że sobie ropucha szła gliniastą drogą na pewnej wsi. Jechał wóz taki z kołami takimi, wiecie, z obręczą metalową i kamień nacisnął i kamień tak się podniósł, ropucha akurat tam przechodziła i kamień padł na ropuchę. A ponieważ to było po deszczu i była glina, więc to wszystko jakoś wgniotło i ropucha siedzi pod tym kamieniem i jest taka przerażona, no bo wiecie, glina, trudno oddychać, no i tak siedzi i się modli o cud. No. Ale szły dzieci do szkoły. Jakiś chłopiec wiedział, że jego mamusia zbiera kamienie te otoczaki, prawda, do ogródka. Mówi, o jaki ładny kamień, podniósł go i poszedł. Lopuchy nawet nie było widać, bo ona była cała w glinie. Ona, o chwała Bogu, stał się cud. No więc przepraszam za takie trochę trywializowanie, ale to ładnie oddaje, że dla Boga są to rzeczy takie proste, a dla nas tej Bożej ropuchy to może być coś niemożliwego do wykonania. I Bóg to nam pomaga w takich codziennych sprawach, ale pójdziemy dalej, dary uzdrawiania. To nie jest dar jeden, ale to, tam jest liczba mnoga w oryginale, dary uzdrowień. A więc chyba dlatego, że jest tyle chorób, że do każdej musi być inny dar, to ja już nie wiem dlaczego. W tym przypadku jedyny dar, charyzmat, który ma liczbę mnogą. Potem są rozmaite języki, to jest właśnie zdolność, gdy nasz duch poza ograniczeniem naszego umysłu i naszej lingwistyki własnej, zdolności językowej, może Bogu wyrazić wszystkie treści, jakie w nas są. To jest tak jak góra lodowa, której większość, przeważająca większość jest pod powierzchnią. W nas są różnego rodzaju treści, które są skumulowane, one z nas mogą wyjść i przez to nam to ulży. Też inne języki służą jeszcze innym celom w duchowych sprawach, ale to jest oddzielna sprawa. I potem jest wykładanie, interpretacja języków. Niektórzy mówią, że to jest tłumaczenie. To nie jest tłumaczenie dosłowne, dlatego że czasami się językami mówi tajemnice. Paweł mówi. I Bóg nie chce wszystkiego nam wytłumaczyć, bo czasami jest to tajemnica między duchem człowieczym a duchem Bożym. Dlatego też to jest wykład. I czasem się tak zdarzało, że ktoś mówi innymi językami dłużej, a wykład był krótszy, albo było odwrotnie. To było dłuższe, a to było z kolei krótsze, a to było dłuższe. Bo to właśnie jest taka zależność. I te dwa dary są tylko w Nowym Testamencie, nie ma ich w Starym Testamencie. I kochani, tak bym zakończył, tak ogólnie, jak wiecie, i czas już też biegnie, już prawie godzina dochodzi, a więc nie możemy w szczegóły wszystkie wchodzić, bo mówimy cały czas tylko o chrzcie, o zanurzeniu. A więc cel, by poznać Chrystusa w pełni, w stereo, nie w mono, w kwadro może, w pełni, jakiejś możliwej pełni większej niż dotychczas, niż nawet po nawróceniu, szerzej, więcej. A też i otrzymać moc, zdolność do służby, do rozmaitej służby. Chcę powiedzieć, że te dary to nie jest coś, co bierzemy na własność, to jest moja zawsze własność. Ktoś mi dał ten ołówek, ja go mam aż do dzisiaj. Ten brat już jest w wieczności, a ja go ołówki mam i ciągle o nim wspominam, bo mi te ołówki kiedyś podarował, dał mi cały pęk tych ołówków. Więc to nie jest tak, że ja mam ołówek, a on go nie ma. Dar to jest tak, jak zdolności prądu w naszym i wiemy, tutaj ten prąd nagrywa, tam robi wideo, tam znów zegar chodzi dzięki temu prądowi, tutaj świecimy tu i tak dalej. Mamy różne urządzenia, które używane są pobudzane przez ten sam prąd. Właścicielem darów jest Duch Święty. Uzdolnień tych naszych to my, ale charyzmatów on jest właścicielem. Przez nas się tylko przejawiają z łaski. A nasze z kolei uzdolnienia są przez Boga przetransformowane po to, żeby były w jak najlepszym gatunku wydaniu. I stąd, takie są warunki właśnie, aby chodzić w tej pełni mocy Ducha Świętego. I to można byłoby dać ich wiele, a ja tylko podam trzy bardzo proste. Pierwsze to jest nawrócić się do Jezusa Chrystusa. On się musi stać moim Panem i Zbawicielem. I w tej chwili, gdy się nawrócę i umrę bez chrztu, w wodzie, bez innych rzeczy, jestem zbawiony. Zbawia mnie krew Chrystusa na Golgocie przelana i moja wiara tutaj na tej ziemi wyrażona, wyprodukowana przeze mnie. To wszystko. Jeśli dalej żyję, to muszę postępować zgodnie z Bożym Słowem, a więc czytać Boże Słowo, dać się ochrzcić i tak dalej. A gdy chodzi teraz właśnie o chrzest Duchem Świętym, gdy chodzi o pełnię Ducha Świętego, mieć gorące pragnienie. I to nie takie pragnienie, jak w tej chwili na przykład ja bym się chętnie napił, oczywiście nie dawajcie, ja bym się napił, bo już godzinę mówię, więc, ale to jest to pestka, to nic nie znaczy, mogę jeszcze mówić drugą godzinę i tak samo nic nie stanie. Chodzi o inne pragnienie, ja chcę dać kontrast. Ja wyczytałem to gdzieś i stąd teraz powtórzę. Gdy idziemy na Saharze, wie wiatr, piasek, prawda, żar koło 50 stopni, my jesteśmy okutani, tak? I się ten wszędzie wciska i staram się pić. To jest dopiero pragnienie. Chodzi o takie pragnienie. Gdy każda pora nasza chce pić, nie tylko gdzieś tam to troszkę gardło, nic więcej. Prawy człowiek, prawe jestestwo. Chodzi o takie właśnie pragnienie, że coś, bez czego nie mogę żyć. I właśnie gdy czegoś takiego zapragniemy, to oczywiście to jest pragnienie duchowe, co nas wzbudza Duch Święty, to też dopiero wtedy możemy przyjść i Pan Jezus mówi, kto pragnie, niech do mnie przyjdzie i pije. A Izajasz nam powiedział, że wyleje wody na spieczoną ziemię. To jest pragnienie spieczonego serca. Nie takiego zwykłego, które by tylko się napiło, no bo troszkę mu brakuje. Spieczone. A więc gorące pragnienie. I po trzecie i ostatnie, wiara w Boże obietnice. Jeśli On obiecał, Jego dary są nieodwołalne, On ich nie zmienia. Jeśli On powiedział, że kto do mnie przyjdzie, tego precz nie odtrącę. Do tego się trzymać. Ja znam przykłady, może i wam mówiłem, że ktoś się modli i nie czuje, że jest zbawiony. A ja mu mówię, jak nie czujesz, mówię, to się nie będziemy modlić, koniec modlitwy. Ja mówię, nie puszczę cię. To powiedz, Panie Jezu, niepotrzebnie na Golgocie umierałeś, bo ja się nie czuję zbawiony. Powiedz to. No nie mogę. A czemu? Bo go obrażę. Ale powiedz. I wiecie, że on zaczął się zmagać z sobą, żeby powiedzieć, Panie Jezu, niepotrzebnie umierać na Golgocie? Tak się zmagał, że nagle zaczął przeżywać nawrócenie. No bo nie wiem, wiem, że tak mu poradziłem i nagle go pobudziło, a potem zaczął płakać i tak dalej. A więc musi być pewność, że jeśli Jezus za mnie umarł i powiedział, że kto przyjdzie, kto tego nie otrącę, przychodzę, bo on powiedział, że nie otrąci. Więc wierzymy w Jezusowi, a nie w temu, co ja czuję, albo też to, czego nie ma. Pan Jezus często ludzi odtrącał, mówi, do was nie przyszedłem, do nich tak, ale do was nie. Panie, rozumiem, ale przynajmniej okruszynkę mi daj. On ma chleb, cały bochenek, ale mi okruszynkę daj. O, wielka wiara. No jak się okazało, że większa ma wiarę ta kobieta niż tamten naród wybrany. Więc on oczekuje właśnie wiary, zaufania. Nie wiary w coś, nawet w Biblię. Zaufania osobie, która Biblię nam daje i która jest tą Biblią, tym Słowem. Zaufanie osobie, a nie martwej literze. I stąd to pragnienie gorące, gdy w nas też powstanie, jest ta wiara, to też i później następują też i przeżycia. I znam różne przypadki rozmaitych ludzi. I to ja troszkę może mówiłem, odpowiedziałem na pytania, teraz tylko powtórzę, że modlimy się, jesteśmy na nabożeństwie dalej i nagle modlą się młodzi ludzie, jakiś tam młody człowiek też się modli z przodu i kaznodzieja czuje nagle, że podejdź. I tylko podszedł i tak go wziął go za ręce, tylko i tamten momentalnie od razu zaczął modlić się innymi językami i wszystko się rozwiązało. Gdzie indziej znów jest zwykłe nabożeństwo, kazania są wygłaszane i na koniec wyszedł taki młody człowiek, 22-letni i tylko przeczytał jakiś werset biblijny. Ludzie wstali i już jest. To różnie bywa. Kiedy indziej ktoś przychodzi i mówi, bracie, modliliśmy się, tak dalej, i ja nie mówiłem językami, czy przeżyłem. A jak to w środku miałem pełność, to i tamto opisał wszystko. Tak jest, przeżyłeś. A języki to jest jak dym, gdy jest ogień. Grunt, żeby był ogień, a dym to jest sprawa dalsza. I tak Jezus wie, co robi, jak zrobić, tylko przyjść. I znałem takiego jednego chłopca, który był malarzem pokojowym. To nie był artysta, nie. Po prostu pomocnik malarza pokojowego. I usłyszał Ewangelię, dostał Ewangelię Jana. I co zrobił? W domu sobie Ewangelię Jana czytał i się nawrócił. W domu, gdzie ludzie, jego rodzice, no, nie byli odrodzeni, w ogóle o tym nie myśleli. I ktoś potem za kilka miesięcy powiedział mu, że wiesz, ale Chrzest Duchem Świętym jest też dla nas, tu jest 7 rozdział Jana, 14 rozdział, 16 rozdział, wiecie, te miejsca tego, to sobie czytają. Ewangelię Jana miał, dalej sobie siedzi. Jest godzina pierwsza w nocy, on sobie czyta w sobotę, ukląkł i się zaczął modlić innymi językami. Ale to był taki, wiecie, myśliciel, zamknięty w sobie. Nikt nie rozmawiał, taki... No i wymyślił sobie, no. Rozmawiał, wypragnął sobie i otrzymał. I potem w poniedziałek przychodzi, spotyka się z tym właśnie młodym kolegą, mówi, wiesz, przeżyłem, a ja tak. No zobaczcie, bez żadnej sensacji, bez niczego, bo to Jezus do każdego ma klucz i On wie, jak z każdym postąpić, dlatego też możemy do Niego przyjść z ufną odwagą, do tronu łaski podejść z ufną odwagą, a otrzymamy pomoc w czasie potrzeby, tak? Panie Jezu, dziękujemy Ci, że Ty jesteś Bogiem, który stąpił na ziemię i był człowiekiem, stał się człowiekiem, po to, żeby nam przybliżyć wszystko to, co jest dla człowieka nieosiągalne. Światłość nieosiągalną, nieprzystępną przybliżyłeś, stałeś się światłością świata i powiedziałeś, i wy jesteście światłością świata. Może być tacy sami jak ty, światłość świata i my, światłość świata. Dlatego, że w nas ty, gdy zamieszkasz, to słońce w nas mieszka i słońce przez nas świeci. Tyś, Panie, nakazał też uczniom, aby czekali w Jerozolimie, aż będą przy obleczeniu w mocy z wysokości. Potem też i oni dbali o to, w poszczególnych przypadkach dbali o to. Ty dbałeś też o Korneliusza, aby ci ludzie byli do całej pełni Twojej wypełnieni. I Panie, również dbasz i dzisiaj, aby każdy z nas do tej pełni był wypełniony. I Panie, z pokorą do Ciebie przychodzimy. Dziękujemy Ci, że Ty nas nie otrącasz, nie odrzucisz. Przyjmujesz grzesznika, też przyjmujesz Twoje dziecko i dajesz nam tę pełnię, abyśmy mogli żyć łaską za łaską, się rozwijać i Tobie służyć na tej ziemi tak, jak Ty nas do tego uzdolnisz. Prowadź też i tę grupę, ten zbór, Panie błogosław i też mnie i każdego z nas, abyśmy wszystko wykonawszy przed Tobą stanęli i powiedzieli: Panie, oto jestem. Posłałeś mnie i jestem sługa nieużyteczny. A Ty powiesz: sługo dobry i wierny, wejdź do radości Pana swego. Zdasz to każdemu z nas. Prosimy o to, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa i w Duchu Świętym. Amen.